Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 3 listopada 2020 roku. Odcinek 81. Teraz bilet do kina. Pierwszy odcinek audiobooka Teraz, jak już dziś zmienić jutro. Ostatnie egzemplarze oryginalnego papierowego wydania tej książki prawdopodobnie są jeszcze dostępne w sklepie Biznesu bez stresu. Serię sponsorują Biznes bez stresu oraz Mylne Ryki.
Krzysztof Wysocki. Teraz. Jak już dziś zmienić jutro? Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji. Czyta Marcin Fugiel. Dedykacja. Ewuni, Ani i Maćkowi. Za to, że są, że mi ufają i wspierają mnie we wszystkich moich przedsięwzięciach. Cytat. Umiejętność kierowania polega na umiejętności szybkiej decyzji, panie kochany. Nikodem Dyzma. Wstęp. Bilet do kina. Bądź dla siebie idolem. To tańsze niż bilet do kina. Douglas Horton. Amerykański duchowny i przywódca akademicki. Kupiłeś bilet do kina. W przedsprzedaży. Na film, który bardzo chcesz obejrzeć. I dziś jest ten dzień. Właśnie zamierzasz wejść do sali kinowej. Sięgasz do kieszeni, żeby wyjąć bilet i pokazać go bileterowi. Zamiast tego wyciągasz chusteczkę do nosa i stare opakowanie po gumie do rzucia. Z narastającym niepokojem przeszukujesz pozostałe kieszenie. I nic, biletu nie ma. W twojej głowie przewija się wstecz taśma twojego życia i widzisz wyraźnie ten nieszczęsny kartonik leżący na stoliku pod lustrem. Nie przypominasz sobie momentu wkładania go do kieszeni. Został w domu. Nie zdążysz już wrócić po niego przed seansem. Pozostaje ci kupić drugi bilet lub zrezygnować z rozrywki i udać się ze zwieszoną głową do domu. A po drodze poprawić sobie nastrój dużą porcją lodów waniliowych. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Kupiłbyś kolejny bilet? Zapłaciłbyś drugi raz za ten sam seans? Przecież to nieuczciwe. Okazuje się, że wielu ludzi nie decyduje się na przepłacenie. Wracają do domu, rezygnując z obejrzenia filmu, który tak bardzo ich interesował. A teraz wyobraź sobie, że nie kupiłeś wcześniej biletu, tylko idziesz do kina z gotówką w kieszeni. Na wszelki wypadek wziąłeś dwa razy więcej pieniędzy niż trzeba. Dwa banknoty zamiast jednego. Przy kasie orientujesz się, że połowa gotówki gdzieś wyparowała. Może kieszonkowiec spenetrował twoją kieszeń i dziwnym zrządzeniem losu zabrał tylko jeden banknot. A może po prostu go zgubiłeś. Co zrobiłbyś w tym przypadku? Jasne, że kupiłbyś bilet. Przecież nie warto dodatkowo psuć sobie wieczoru. Ale zauważ, że z czysto praktycznego punktu widzenia obie sytuacje niczym się nie różnią. Strata finansowa i oczekiwana satysfakcja kulturalna są identyczne. Jednak w pierwszym przypadku ludzie czują się oszukani i albo rezygnują z seansu, albo kupują bilet z poczuciem, że zostali wykorzystani. W drugim zaś zachowują się prawidłowo, nie wiążąc straty, której doznali, ze swoją decyzją dotyczącą dalszego postępowania. Podobny błędny tok myślenia kieruje ludźmi siedzącymi w teatrze do końca jakiejś nudnej sztuki. Im droższy bilet, tym większa determinacja widzów w katowaniu się beznadziejną fabułą i traceniu cennego czasu. Skoro zapłacone, to trzeba zjeść. Nieraz w taki sposób przekomarzałem się ze znajomymi w restauracji. Ale przestało mnie to bawić, gdy dostrzegłem, jak często kieruje nami nasz nieracjonalny stosunek do przeszłości i przyszłości. Istota problemu polega na tym, że zapominamy, iż wszystkie decyzje podejmujemy teraz. Nie wczoraj i nie jutro. Oczywiście przeszłość i oczekiwania związane z przyszłością mają niebagatelny wpływ na nasze wybory, jednak nie taki, jak nam się to bardzo często wydaje. Zbadałem tę kwestię. Przyjrzałem się różnorodnym koncepcjom, usiłującym wytłumaczyć, dlaczego myślimy i zachowujemy się tak, a nie inaczej. Na tej podstawie stworzyłem przewodnik, który pomoże Ci sprawnie podejmować decyzje, których potem nie będziesz żałować. Przyjmując prezentowaną w tej książce racjonalną postawę, sprawisz, że Twoje życie stanie się lepsze, pełniejsze i że ominie Cię większość niemiłych niespodzianek, których źródłem są bezsensowne wybory. Wiem, że tak będzie, ponieważ wszystko, o czym mówię, sprawdziłem osobiście, osiągając znakomite rezultaty. Mam wspaniałą rodzinę, a ludzie, którzy mnie otaczają, ufają mi i chętnie ze mną współpracują. Właściwe decyzje pozwalają mi odnosić sukcesy, zarówno w małych, jak i w bardzo dużych przedsięwzięciach zawodowych. Gdy zdarzają mi się niepowodzenia, uznaję je za nieuniknione, ponieważ moje wybory nie mogły być lepsze. Nie muszę więc niczego żałować. Wskazówki zawarte w tym przewodniku pomogły już wielu ludziom lepiej pokierować swoim życiem. Byli to przedsiębiorcy, studenci, ambitni pracownicy, artyści, młode matki. Liczne grono osób, które poświęciły swój czas i uwagę, żeby skorzystać z moich rad. Na przykład Marta, jedna z moich koleżanek, która miała okazję przejrzeć wczesną wersję rozdziału dotyczącego relacji międzyludzkich. Już na drugi dzień zadzwoniła do mnie z podziękowaniem. Jedna szczera rozmowa z partnerem pozwoliła jej wyeliminować napięcia, które od pewnego czasu coraz bardziej zagrażały ich związkowi. Nie mogę zagwarantować Ci, że każda Twoja decyzja będzie trafna, że przyniesie Ci sukces, bogactwo i pełnię szczęścia. Moja obietnica jest inna. Twoje decyzje staną się właściwe, to znaczy takie, jakich nie będziesz potem żałował. Pomyśl, każdego dnia dokonujesz wielu wyborów. Jeśli nie są one racjonalnie uzasadnione, nie powstrzymasz się od ich rozpamiętywania. A twoje poczucie własnej wartości będzie coraz bardziej zatruwane goryczą niepewności. Czy warto tracić kolejny dzień? Nie warto. W kolejnych rozdziałach przewodnika znajdziesz zarówno teorię, jak i wiele praktycznych przykładów podejmowania właściwych decyzji. Właściwych, czyli takich, których nie będziesz potem żałował. Posłuchaj, zastosuj i ciesz się życiem, bo na to zasługujesz. Powodzenia! Wprowadzenie. Teraz? Jakie teraz? Cytat. Życie to jest to, co ci się przydarza, kiedy snujesz inne plany. John Lennon, brytyjski muzyk, członek grupy The Beatles. Jutro nie nadejdzie nigdy. Ludzie zbyt wiele czasu poświęcają na rozpamiętywanie przeszłości i rozmyślanie o przyszłości. Po raz kolejny przeżywają to, co kiedyś już się wydarzyło i czego zmienić nie można. Snują też plany oparte na iluzjach i zadręczają się bezpodstawnymi spekulacjami i obawami. A tymczasem teraźniejszość przecieka im nieustannie przez palce. Nie zdają sobie sprawy, że jutro nie nadchodzi nigdy. Jest tylko dziś. Wszystko, co robisz, robisz teraz. Nie kiedyś. Ani w przyszłości, ani tym bardziej w przeszłości. Tylko teraz możesz coś zmienić w otaczającej cię rzeczywistości i w sobie samym. Brzmi to trochę metafizycznie, niczym uduchowiony manifest charakterystyczny dla literatury samodoskonaleniowej. Ale nie o metafizykę tu chodzi. Zrozumienie tego, że możesz myśleć i działać tylko teraz, w tym momencie, ma niesamowity walor praktyczny. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób, jak za dotknięciem magicznej różdżki, czynisz swoje życie jednocześnie łatwiejszym, bardziej produktywnym i satysfakcjonującym. Dokładnie w tej chwili siedzę na tarasie swojego domu i piszę te słowa. Kiedy? Teraz. Nie przed minutą ani za minutę, ale właśnie teraz. A ty? Dokładnie w tej chwili słyszysz te słowa, w dowolnie wybranej pozycji. Siedząc, leżąc, a może jadąc do pracy autobusem. Kiedy? Też teraz. Mimo, że od mojego teraz do twojego teraz wiele się na świecie wydarzyło. To zadziwiające i niezwykłe, nie sądzisz? Zawsze robisz coś teraz i tylko teraz. Nawet wtedy, kiedy wydaje ci się, że nic nie robisz, bezmyślnie siedząc na kanapie albo podziwiając zacieki na suficie. Teraz wypełnia całe twoje życie, od narodzin aż do śmierci. Każde teraz jest ostatnią chwilą twojego dotychczasowego życia i pierwszą chwilą tego, co nastąpi. Życia składającego się przeciętnie z około 600 milionów chwil. Wielu ważnych, wielu mniej ważnych i ponad 200 milionów beztrosko przespanych lub przeoczonych. Ile trwa teraz? Zapewne ciekawi cię, skąd ta liczba? 600 milionów chwil w życiu każdego człowieka? Otóż już od dzieciństwa interesowały mnie i prowokowały intelektualnie następujące zagadnienia. Istota czasu jako pojęcia, rachuba czasu i postrzeganie jego upływu przez człowieka w różnych sytuacjach. Prawdopodobnie do rozważań tych zainspirowała mnie lektura popularnego w owych czasach wieloczęściowego komiksu Tytus, Romek i Atomek. W piątej księdze tej serii opisującej przygody trójki przyjaciół pojawiło się, jakby przez przypadek, jednoznaczne stwierdzenie, że chwila trwa dokładnie trzy momenty. Pierwsza wzmianka o tym, ile trwa moment, czyli angielska chwila, pojawiła się w pismach żyjącego na przełomie VII i VIII wieku naszej ery anglosaskiego mnicha Bedy Czcigodnego. Uważano wówczas, że jeden moment to 1/40 godziny słonecznej, a godzina słoneczna to 1/12 czasu, który upływa pomiędzy wschodem a zachodem słońca. Niezbyt to precyzyjna miara, ponieważ czas ten jest różny w zależności od pory roku. Na przykład w Polsce w grudniu słońce zachodzi po niespełna 8 współczesnych godzinach od świtu, zaś w czerwcu po ponad 16. Zatem angielska chwila może mieć u nas od 60 do 120 sekund. Czyli 90 sekund z odchyłką sezonową w jedną lub drugą stronę. Przez wiele lat przekonywałem wszystkich do tego, że chwila trwa dokładnie 1,5 minuty. Nie sądzę jednak, żebym robił to pod wpływem rewelacji wyczytanych w pismach Bedy Czcigodnego, ponieważ nigdy nie pasjonowałem się historią średniowiecznej Anglii. W dzisiejszych czasach szaleni naukowcy twierdzą, że chwilę reprezentuje tak zwany czas Plancka, uważany za najmniejszą jednostkę czasu mającą sens fizyczny. Nie zamierzam nikogo do tej definicji przekonywać. Nie da się bowiem takiej liczby wyrazić w zrozumiały dla kogokolwiek sposób. A nawet zauważyć takiej chwili nikt nie jest w stanie. Zauważyć chwilę. To jest istota definicji teraźniejszości z punktu widzenia sztuki podejmowania decyzji. Dlaczego? Dlatego, że decydować możemy tylko o tym, co zauważymy i o czym zdążymy pomyśleć. Choćby przez chwilę. Amerykańska Narodowa Fundacja Nauki sfinansowała badania mające na celu empiryczne określenie, ile różnych myśli przychodzi człowiekowi do głowy w ciągu godziny. Ślady wyników tych badań można znaleźć jedynie w artykule What Are You Thinking? Part 2, opublikowanym przez Charlie'ego Greera. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że dorosły człowiek przetwarza średnio 1000 myśli na godzinę. W czasie pisania tekstu na komputerze liczba ta wzrasta do ponad 1600. W ciągu jednej doby przeciętni ludzie mają 12 tysięcy odrębnych, dających się wyróżnić myśli, a wielcy myśliciele są w stanie sformułować ich nawet 50 tysięcy. 1000 myśli na godzinę oznaczałoby jedną myśl co 3,6 sekundy. A 1600 myśli na godzinę? Jedną myśl co 2,25 sekundy. Z takim oszacowaniem zgadza się światowej sławy profesor psychologii Daniel Kahneman. W swoim wykładzie na konferencji TED w 2010 roku stwierdził, iż uważa, że psychologiczna teraźniejszość trwa mniej więcej 3 sekundy. W związku z czym takich mgnień świadomości mamy do dyspozycji średnio 600 milionów przez całe życie, 600 tysięcy w każdym miesiącu i 20 tysięcy każdego dnia. Zbadano również, że jeśli podczas rozmowy nikt nie odzywa się przez 6 sekund, czyli przez dwie takie kolejne 3-sekundowe chwile, większość osób odczuwa to jako przedłużającą się niezręczną ciszę. Pustka teraźniejszości zaczyna być wówczas dotkliwie namacalna. Przekonują mnie te 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. To tyle, ile trwa twój wdech i wydech. Trudno powiedzieć, czy między psychologiczną teraźniejszością a procesem oddychania zachodzi jakikolwiek związek. Ale zauważ, że zdrowy, dorosły człowiek wykonuje przeciętnie do 20 oddechów na minutę, czyli jeden na co najmniej 3 sekundy. Oczywiście nie podczas wzmożonego wysiłku fizycznego, ale wtedy, kiedy intensywnie o czymś myśli. Cóż za zadziwiająca zbieżność! 3 sekundy to czas wystarczający na wyobrażenie sobie czegoś, przypomnienie sobie jakiegoś faktu, zorientowanie się, co się dzieje, powiedzenie co najmniej jednego mądrego słowa i podjęcie decyzji. Dokonanie świadomego wyboru, a nie instynktowne zareagowanie, takie jak cofnięcie ręki po dotknięciu gorącego kubka czy uchylenie się przed nadlatującą piłką. Tu nie ma czasu na myślenie. Wszystko dzieje się poza świadomością, w sferze wyćwiczonych, ratujących życie i zdrowie odruchów. Najprawdopodobniej odpowiada za nie stara, zwierzęca część ludzkiego mózgu, obok której wykształcił się nowy, bardziej złożony twór, obdarzony świadomością, inteligencją i zdolnością przewidywania. Tak więc, skoro niniejszy przewodnik dotyczy świadomego podejmowania właściwych decyzji, słowa teraz i chwila teraźniejsza będą odtąd oznaczały 3-sekundowe okresy, które subiektywnie odczuwamy i ogarniamy naszym umysłem jako teraźniejszość. Okresy, które pozwalają sformułować zamiar i zapamiętać go, zapisać lub zacząć realizować. Co zawiera przewodnik i jak z niego korzystać? Nie przerażaj się następnym akapitem. Kolejny wyjaśnia, że nie będzie aż tak źle. Treść przewodnika oparta jest na moich studiach i głębokich przemyśleniach filozoficznych dotyczących natury czasu i przestrzeni oraz na krytycznej analizie podstawowych praw z zakresu teorii podejmowania racjonalnych decyzji. Korzystając z wieloletnich doświadczeń zawodowych i życiowych, skonfrontowałem wyniki badań naukowych w tych dziedzinach ze skrzypiącą rzeczywistością. Napisałem jednak tę książkę tak, żeby zawierała praktyczne wskazówki, które możesz z marszu zastosować, mierząc się z codziennymi dylematami. aksjomaty, twierdzenia i postulaty ekscytujące profesorów i doktorów podczas debat naukowych są bardzo ciekawe. Jednak rzadko da się je bezpośrednio zastosować do podjęcia decyzji w sprawie zmiany pracy lub wzięcia kredytu hipotecznego. Wydano wiele poradników dotyczących tej tematyki, jednak większość z nich grzeszy skłonnością do nadmiernego teoretyzowania, cytowania prac naukowych i przytaczania wyników eksperymentów przeprowadzonych w sterylnych warunkach laboratoryjnych. Ten przewodnik jest inny. Opiera się na tej samej wiedzy, ale nie epatuje erudycją autora za pomocą olbrzymiej liczby przypisów i rozbudowanej bibliografii. Ten przewodnik szeroko wykorzystuje różnorodne spostrzeżenia naukowe, ale porządkuje je według kryteriów praktycznego zdrowego rozsądku i nadaje im wymiar refleksji nad ułomnościami ludzkiego umysłu. Ułomnościami wynikającymi z tego, że ewolucja środowiska cywilizacyjnego, które stworzyliśmy, przebiega szybciej niż biologiczna ewolucja naszego mózgu. Tylko zdając sobie sprawę z tego zjawiska, możesz stłumić niepotrzebne ci już zwierzęce odruchy i skupić się na skutecznym wykorzystaniu nadarzających się okazji oraz unikaniu prawdziwych niebezpieczeństw. Na końcu każdego rozdziału znajdziesz dania na wynos. To zwięzłe, łatwe do zapamiętania hasła, podsumowujące zaprezentowane wcześniej kluczowe zagadnienia. Hasła, które chciałbym, żebyś wyniósł z tej książki. Przedstawiłem je w postaci list, przypominających menu w barze szybkiej obsługi. Słuchanie tej książki możesz ograniczyć do przesłuchania tych dań na wynos, jednak nie wszystkie będą dla ciebie zrozumiałe bez zapoznania się z treścią poprzedzającego je rozdziału. Każdy rozdział przewodnika jest pewną odrębną całością, w dużym stopniu niezależną od pozostałych. Z powodzeniem możesz rozpocząć lekturę w dowolnym miejscu, w takim, które najbardziej przyciąga twoją uwagę. Jednak największą korzyść odniesiesz słuchając rozdziałów po kolei, zgodnie z moim zamysłem. Wówczas kolejne warstwy piramidy wiedzy będą stabilnie osiadały na poprzednich. A oto skrótowy opis tego, co znajdziesz w poszczególnych częściach przewodnika. Część pierwsza składa się z trzech rozdziałów i mówi o trzech istotnych aspektach twojej przeszłości. Aspektach, które mają olbrzymi wpływ na jakość podejmowanych przez ciebie decyzji. Pierwszym z nich jest droga, rozdział pierwszy, która doprowadziła cię do miejsca podjęcia decyzji. Droga, która wyznacza punkt startu do kolejnego etapu i którą musisz zaakceptować, ponieważ nie możesz jej już zmienić. Drugim aspektem przeszłości są doświadczenia. Rozdział drugi, w które przekułeś to, co ci się przydarzyło. Część z nich przekształciła się w twoją intuicję, a część utrwaliłeś pod postacią procedur i list kontrolnych. Trzeci aspekt stanowi bagaż, rozdział trzeci, który jest symbolem bilansu twoich zobowiązań. Zarówno ciężarów ograniczających pole manewru, jak i atutów dodających ci skrzydeł. Część druga przedstawia optymalne warunki podejmowania decyzji. Wyborów, których nie dokonujesz ani w przeszłości, ani w przyszłości, lecz w ciągu 3 sekund stanowiących twoją teraźniejszość. Na to, czy podejmiesz właściwą decyzję, kluczowy wpływ ma trzeźwość twojego spojrzenia na okoliczności. Rozdział czwarty. Im bardziej przejrzyste są okulary, przez które patrzysz na świat, tym lepiej widzisz rzeczywistość taką, jaka jest, a nie taką, jaka ci się wydaje. Drugim ważnym czynnikiem jest twoja gotowość do dokonywania racjonalnych wyborów. Rozdział piąty. Możesz ją podwyższyć, dbając o swoją kondycję fizyczną, emocjonalną i intelektualną. Nawyki i rytuały, rozdział 6, pozwalają zmniejszyć liczbę rutynowych decyzji, dzięki czemu Twój mięsień decyzyjny lepiej działa w sprawach niestandardowych, które wymagają niekonwencjonalnego podejścia. Każda decyzja składa się z wyboru i planu. Rozdział 7. Ponieważ dopiero wizja celu i prowadzącego do niego fizycznego działania przekształca myśl w czyny. W rozdziale tym zawarte są cenne wskazówki pomagające uniknąć wielu istotnych pułapek planowania. Część trzecia dotyczy przyszłości i jej struktura jest identyczna ze strukturą części pierwszej. Dlaczego? Ponieważ przyszłość to Twoja przyszła przeszłość. Znajdziesz tu odpowiedzi na następujące pytania. Jak wybierać przyszłą drogę? Rozdział 8. I bezpiecznie się po niej poruszać. Jak skutecznie zbierać nowe doświadczenia? Rozdział 9. Nie dając się zwieść pozorom. Jak dbać o bagaż? Rozdział 10. Żeby podróż była lekka, łatwa i przyjemna. W czwartej części zebrane zostały praktyczne przykłady zastosowania przedstawionej w przewodniku racjonalnej postawy, pozwalającej podejmować właściwe decyzje w różnych sytuacjach życiowych. W szkole i na studiach, rozdział 11, w pracy na etacie lub na podstawie innego rodzaju umowy, rozdział 12, w domu, niezależnie od tego, czy jest to willa z ogródkiem, czy wynajmowana kawalerka, rozdział 13, w związku z inną osobą, który może być zdrowszy i trwalszy, gdy będzie oparty na fundamentach racjonalności, uczciwości i zaufania. Rozdział 14. We własnej firmie, w której to ty decydujesz, czy mechanizm organizacyjny działa sprawnie, czy się zacina. Rozdział 15. Po przesłuchaniu tego przewodnika i zastosowaniu zawartych w nim rad, powinieneś zauważyć, że poziom żalu w Twoim życiu znacznie się obniżył. Dlaczego? Ponieważ w większości przypadków Twoje decyzje stały się właściwe. Możesz logicznie je uzasadnić, biorąc pod uwagę okoliczności ich podjęcia i posiadaną wówczas wiedzę. Skoro zatem postąpiłeś najlepiej, jak mogłeś, to niezależnie od efektów nie masz już powodów do rozpamiętywania. Co było, to było. Ważne jest to, co robisz dziś, żeby jutro stało się lepsze. Jeśli zauważyłeś u siebie takie pozytywne zmiany, opowiedz o nich swoim znajomym. Namów ich, żeby też spróbowali pójść drogą, którą ty wybrałeś. Miło mi będzie, jeśli kupią egzemplarz przewodnika dla siebie. Albo, jeszcze lepiej, podaruj im go w prezencie. Niech się w pełni cieszą każdym dniem i będą radością dla swojego otoczenia. Ja też chętnie usłyszałbym, w czym ci pomogłem, oddając teraz w twoje ręce. Co ci się udało? Jak zmieniło się twoje podejście do otaczających cię ludzi i spraw? Czy żyje ci się lepiej? Jeśli masz wolną chwilę, napisz mi o tym w zaufaniu. Albo pochwal się na portalach społecznościowych i zainspiruj innych do działania.